Zdarza się. Rozmawiałem, ja czy nie rozmawiałem, ale słyszałem o drugim kościele, takim dosyć znanym w kościele w Polsce, a nie takim starym. I pastor tego kościoła już nie ma nikogo w zespole, który zakładał ten kościół, to już nie ma nikogo. Oni są normalnie gdzieś tam w kościele, ale już ich nie ma w zespole. To jest taka rzecz, która jest bardzo nieduchowa. Jeśli my na dzień dobry, ja to widzę wszędzie, jeśli my na dzień dobry nie zaczniemy budować kościoła z zespołem, jeśli nie będziesz zakładał kościoła z zespołem, to prawdopodobnie poniesiesz porażkę. To prawdopodobnie poniesiesz porażkę. I dzisiaj jakby ten cały zjazd poświęcamy temu, abyś nauczył się budować zespół, ale przede wszystkim, żebyś nauczył się, podstawa, musisz wybrać sobie ludzi, których Bóg ci pokaże. Dlatego, że siła jednego jest z jednej strony przesadzona, a z drugiej strony jest niedoceniona. Bóg bez dwóch zdań wybiera jednostkę, aby dać ci wizję. Tu nie ma o czym mówić. Bóg w jednostce albo w małżeństwie wkłada wizję, aby powstał Kościół. I to się dzieje. A z drugiej strony jest tak, że samemu nie wypełnisz tej wizji, ponieważ wizja nie jest skrojona na twój potencjał. Ona jest skrojona na Boży potencjał. Wizja od Pana Boga, Bóg dając ci wizję, od razu zakłada, że sam nie jesteś w stanie tego wypełnić. Potrzebujesz zespołu. Nie próbuj zakładać kościoła bez zespołu. To może trwać przez chwilę. Ale ja później oglądam patologię, gdzie pastor biega za wszystkim, ponieważ nie ma zespołu. On absolutnie nie ma zespołu, nie ma ludzi, którzy są w stanie mu pomóc, którzy niosą z nim ciężar i to wygląda patologicznie. A więc z jednej strony jednostka jest kluczowa, Bóg wybiera jedną osobę, wybiera małżeństwo, aby założyć kościół, żeby zrodzić wizję, natomiast potem potrzebujesz innych ludzi. To jest na zasadzie Mojżesza. Bóg powołał Mojżesza i powiedział do niego: wyprowadź mój lud z Egiptu. Bóg go powołał. Natomiast Mojżesz nie był sam. Mojżesz miał Arona. Mojżesz, kiedy popełniał błędy, pojawił się Jetro w jego życiu. Mojżesz, kiedy nie wiedział, jak pewne rzeczy zrobić, to dawał mu różnych ludzi. Dawał mu Obeda, dawał mu Bezalela. Ty tu jesteś, to mnie stresujesz. Dobrze Biblię znasz. Bezalela. Oni normalnie to nie, ale ty mnie stresujesz. To jest pastor Roni z Wrocławia. Pseudonim w Kanadzie Westbrook. Później będzie nas zainspirował i głosił. I będzie nam do nas mówił. A według Johna Maxwella istnieje kilka kluczowych zasad i praw, aby budować właściwy zespół. Nie tylko zespół, ale właściwy zespół. Zapisuj to sobie, jak sobie nie zapiszesz, to w ogóle naucz się notowania, naucz się zapisywania pewnych rzeczy. Jeśli nie notujesz pewnych rzeczy, marnujesz czas i przeceniasz swoją pamięć. Maxwell powiedział, że jest 7 kluczowych praw, które odnoszą się do budowania właściwego zespołu. Mówił na temat prawa znaczenia. Pierwsze prawo, które wymienił, to jest prawo znaczenia, że jeden to jest zbyt mało, aby osiągnąć Boże cele. Pamiętaj, ty nie wystarczysz. Są potrzebni inni ludzie. Kościoły nie potrafią zaskoczyć, bo wszystko dzieje się solo. Nie może tak być. Potrzebujesz budować zespół. Drugie prawo, o której mówi Maxwell w kontekście budowania zespołu, to jest prawo szerokiej wizji. Że wizja, którą daje nam Bóg, jest większa niż nasz potencjał. My potrzebujemy z automatu innych ludzi. Bóg powiedział: niedobrze człowiekowi być samemu. Potrzebujesz zespołu. Maxwell w kontekście zespołu mówił o prawie niszy. Czyli każdy z członków zespołu ma własne miejsce, w którym jego potencjał jest najlepiej wykorzystywany. Jeśli bierzesz kogoś do zespołu, to bierzesz go do miejsca, gdzie nikt inny nie jest w stanie zrobić tego, co on. Nikt inny. Kolejne prawo to jest prawo kompasu. Wizja wyznacza członkom zespołu kierunek i daje im poczucie pewności. Zespół musi mieć wspólną wizję. Zespół musi mieć wspólną wizję. Muszą iść w jedną stronę. Piąte prawo to jest prawo zepsutego jabłka. Tak bardzo kluczowe w zespole. Wiecie, to jest zepsute jabłko? To jest niewłaściwa postawa. To jest niewłaściwa postawa. W koszykówce ta niewłaściwa postawa, kiedy posadziłbyś mi ludzi, którzy są rezerwowymi, posadziłbyś ich na ławce i mówi trener, to ich postawa pokazuje mnóstwo. Niektórzy jak siedzą na ławce, to się tak przysłuchują. Wychylają się, to się tak przysłuchują. Niektórzy słuchają, ale tak jakby ich postawa pokazuje, że tak ostrożnie. Niektórzy patrzą się gdzieś w ogóle czasami prosto, czasami na bok, a jeszcze inni sobie z kimś rozmawiają. Kiedy budujesz zespół, to potrzebujesz mieć ludzi. Posłuchaj, to jest bardzo ważne. Naucz się czytać język ciała ludzi. Kiedy ja buduję zespół i w tym zespole jest człowiek, który nie słucha tego, co ja mówię do niego, tylko się rozgląda na lewo i prawo, to prawdopodobnie to nie jest właściwa osoba. Język ciała mówi więcej niż myślisz. Będziemy o tym języku ciała jeszcze mówić, będziemy mówić troszkę na temat tego, jak w ogóle zdobywać ludzi do zespołu. Prawo komunikacji. Pamiętaj, że właściwa interakcja ludzi w zespole powoduje, że będzie skuteczne działanie. Jeśli w twoim zespole ludzie mają jakieś urazy, ludzie mają jakieś różnego rodzaju historie, ludzie po prostu nie potrafią sobie przebaczyć, to musisz wkroczyć i powiedzieć ludziom, że tak dalej nie pójdziemy. Jeśli masz niesnaski w zespole, to uwierz mi, że to się będzie pomnażać dalej, po pierwsze, a po drugie, nic z tym nie zrobisz. O tym mówi Maxwell. I ostatnie prawo, o którym mówi Maxwell, to mówi prawo łańcucha. Na siłę zespołu największy wpływ ma jego najsłabsze ogniwo. Ciekawe. Jeśli masz osobę w zespole, która ciągle sprawia problemy, to uwierz mi, że ta osoba ma największy wpływ na cały twój zespół. To jest mądre. Jak masz zespół ludzi i osoba, która sprawia najwięcej problemów, to jest tak, masz 7 osób w zespole, 6 osób jest zaangażowanych, a jedna tak średnio, jak ma czas, to przyjdzie, jak nie, to jest coś, czego musisz się pozbyć. To jest coś, czego musisz się pozbyć ze względu na zespół. Kolejna rzecz, o której chciałem wam powiedzieć tak szybko. Tak, prawo znaczenia. Po drugie, prawo wizji. Po trzecie, prawo niszy. A po szóste, wyślę ci notatki. I posłuchaj, to, o czym teraz będę mówił, jest, powiedzmy, że ja widziałem już dziesiątki kościołów. Kościoły, w których powstał rozłam, znaczy ja zawsze patrzę tak, rozłam powstaje w kościele, ale to się nie dzieje z niedzieli na niedzielę. To się nie dzieje z niedzieli na niedzielę, rozłam rośnie. Pastor ze względu na familiaryzację, ze względu na to, że przebywa ciągle w tym samym miejscu, przestaje mieć kontakt z rzeczywistością, przestaje być obiektywny, jest bardzo subiektywny. To jest naturalne. Dlatego, że ja będąc, powiem wam, prowadząc projekt 700 miast, przychodziłem do jakiegoś pastora, u Jurka, pastora Jurka Turnowskiego byłem. Jedno spotkanie z liderami. Siedzę, zaczynam coś mówić. Ja jak jestem na spotkaniu z liderami kościoła, hello Xerox, how are you doing? Jedno spotkanie i siedzę i rzucam celowo takie rzeczy, które mają sprowokować. Okej? Okay? Dlatego, że kiedy sprowokujesz, to widzisz, co jest w sercach ludzi. A więc to nie jest dla mnie też trudne, to jest mój dar. Sprowokowałem i bomba wybuchła. Po spotkaniu pojechaliśmy do McDonalda, no bo gdzie można w Pabianicach pojechać? Pojechaliśmy do McDonalda, wbijamy do McDonalda, ja mówię, słuchaj. No to też tak nie wszystkich rozpoznałem, jak się okazało. Mówię, słuchaj Jurek, ten koleś ma potencjał, aby rozwalić ci kościół. Dawaj mu dalej kazalnicę i będziesz miał rozpierduszkę w kościele. Ten człowiek dzisiaj zrobił rozłam i prowadzi już inny kościół też w Pabianicach. Z zewnątrz, kochani, z zewnątrz widać ludzi, którzy mają potencjał zrobić coś po swojemu, w których pewne rzeczy nie są przerobione i widać, kto chce dokonać rozłamu. To widać. To po prostu my przez brak obserwacji, przez to, że nie przyglądamy się ludziom, w pewnym momencie nagle masz rozłam, on się nie bierze znikąd. Ale ty jesteś proroczy. Nie, w ogóle nie trzeba być proroczym. No może trochę. Wystarczy, że popracujesz z ludźmi ileś lat i wyczuwasz, jak ci ludzie funkcjonują, w jaki sposób oni funkcjonują. Widzisz, co jest. Wystarczy kilka słów. Pastor Jurek znowu opowiadał. Był na jakimś spotkaniu, gdzie byli liderzy z innego kościoła. Nic się nie stało, Bełchatów, że się spóźniliście. Tak jesteście najbogatszym miastem w Polsce, nikt wam nic nie powie. Jurek jest na tym innym spotkaniu, siedzą i nagle lider, trzeba być już samobójcą, lider z tego kościoła, innego kościoła opowiada i zaczyna podważać, tak nie bezpośrednio, ale pośrednio, autorytet pastora, który go ściągnął tu, żeby siedział i żeby się budował zespół w tym kościele. To są rzeczy, które są symptomatyczne. Takie rzeczy trzeba wyłapywać. Szczególnie jak się zakłada kościół, niebezpieczne jest to, bo chcesz brać wszystkich. Powiem ci, wszyscy, to nie jest twój zespół. Wszyscy to, nie, bo ten mnie nie zostawił, to ten jest okej. Nie. Musisz zrekrutować ludzi do swojego zespołu w bardzo mądry sposób. Pan Jezus jak wybrał, z Biblii pastorze Roni teraz będzie, Pan Jezus jak miał wybrać dwunastkę, to poszedł na górę i spędził noc ze swoim ojcem. Wrócił i Biblia mówi, wybrał tych, których sam chciał. Pierwsza rzecz odnośnie wyboru liderów do twojego zespołu. Jak tego nie robisz, to podaruj sobie zakładanie kościoła. Sorry za taki tekst, ale się rozłożysz szybciej niż myślisz. Bóg musi pokazać ci ludzi, których On chce ci dać, abyście razem budowali kościół. Pierwsza rzecz to jest modlitwa. Druga rzecz to jest obserwacja. Obserwuj. Lider założenia ma dar obserwacji. Obserwuj. Szczególnie żony liderów, czy żony pastorów mają niezwykłą intuicję od Pana Boga. Powiem wam, jak moja żona mówi, nie bierz... To wielu pastorów o tym mówi. Ja jestem podjarany jakimś gościem, super koleś, no ekstra, fajnie, idealnie będzie pasował do naszego zespołu, mega, a moja żona mówi, coś z nim jest nie tak. Jak coś jest z nim nie tak? Nie widzisz człowieka, osądzasz go znowu, spędziłaś czas z Bogiem rano, czytasz Biblię w ogóle, to jest petarda koleś, obdarowany, ekstra. Sławek, coś z nim jest nie tak. No, mija pół roku, okazuje się, że jest pedofilem. Witamy w Królestwie Bożym. To są tego typu historie. Modlitwa, obserwacja i żona. Tak mówi żona. Naucz się obserwować. Naucz się obserwować. I to jest mega ważne. Po pierwsze, wybieraj ludzi, którzy są utalentowani, którzy posiadają talent do tego, do czego ich potrzebujesz. My, jak wiecie, jak ostatnio wam mówiłem, jesteśmy w trakcie budowania budynku. Pamiętacie, ostatnio mówiłem, że się modliliśmy, byliśmy w takim miejscu, że nie wiadomo co i tak dalej, i tak dalej. Wtedy Paweł podszedł do nas, który teraz gada z żoną, Paweł podszedł do mnie i powiedział, Bóg wam da pieniądze. I sobie pomyślałem, Paweł z Bełchatowa, kim jest Paweł z Bełchatowa? I miał rację. I miał rację. To jest ta dobra wiadomość, że Bóg nam to daje, ta zła wiadomość dla ciebie jest taka, że to ty masz wziąć kredyt. Zła wiadomość, znaczy nie, naprawdę Bóg się o nas zatroszczył. Jeszcze nie w 100%, ale w wielu, wielu procentach Bóg się o nas zatroszczył. Ale do czego ja zmierzam? My budując budynek, powiem wam, ja wpadam na budowę raz na 2 miesiące. Tak? Dlatego, że Bóg dał mi lidera, dał mi starszego kościoła, któremu położył to na serce i on się tym zajmuje. On się tym zajmuje, on tam biega, on tam robi, on tam chodzi, on tam po prostu to dzwoni, to. Ja tylko jakieś faktury podpisuję, nara. Bóg dał mi też drugiego człowieka, który zajmuje się finansami. A więc on ogarnia to wszystko, co trzeba, jak trzeba. Co to oznacza? Ja sobie śpię spokojnie, ja się w ogóle nie przejmuję budynkiem. Dlaczego? Bo mam dwóch utalentowanych ludzi, którzy wypełniają lukę w moim życiu. Oni wypełniają lukę w moim życiu. Wybieraj ludzi, nie takich samych jak ty. Wybieraj ludzi w tym, gdzie jest luka, czego ty nie potrafisz. Ale ja potrafię wszystko. No to będziesz miał taki kościół jak ty. Maksymalnie 50 osób. Max. Człowiek, albo 30. Człowiek, który, jeśli wszystko się kręci wokół pastora, okej? Okay? Jeśli wszystko się kręci wokół pastora, no to nie pójdziesz dalej, bo się wykończysz. Na ujomie skończysz. Potrzebujesz innych ludzi, potrzebujesz ludzi utalentowanych w talencie, którego nie masz. Druga rzecz, i to jest obserwacja, wybieraj ludzi wpływowych, ludzi, którzy mają wpływ. Ja mam ludzi, którzy mają wpływ. Jak rozpoznać człowieka, który ma wpływ? Stoi w grupie ludzi. Tak się rozpoznaje ludzi, którzy mają wpływ. Stoi w grupie ludzi i ta osoba zaczyna mówić. I co się dzieje? Wszyscy cichną i patrzą na niego. Wiecie, co to oznacza? Z jednej strony potencjalny rozłamowiec, a z drugiej strony zawsze musisz być krok przed diabłem. Ja mówię zupełnie poważnie. Z drugiej strony musisz być krok przed diabłem. Z drugiej strony patrzysz, że ten człowiek ma wpływ. I lepiej, żebyś przygarnął człowieka, który ma wpływ i ma zdrową postawę, lepiej, żebyś ty go przygarnął, niż ktoś inny go ma przygarnąć. Ludzie, których potrzebujesz, to są ludzie, którzy mają wpływ. Kiedy ja patrzę na naszą Radę Starszych, to mijają lata, o Radzie Starszych też porozmawiamy później. Kiedy ja patrzę na naszą Radę Starszych, to generalnie każda z tych osób ma wpływ. To są ludzie, którzy w kościele mają wpływ. To są ludzie, których inni słuchają. Jak oni coś mówią, to jest ważne dla kościoła. Nie wybieraj ludzi, którzy nie mają wpływu. Jeśli oni nie mają dzisiaj wpływu, to oni będą z tobą w zespole, będą się szczycić tym, że są z tobą w zespole i nic ci to nie da. To jest bez sensu. Będą twoimi klakierami, będą ci mówić, jak cudowny jesteś. Wybieraj ludzi, którzy mają wpływ. Po trzecie, wybieraj ludzi, którzy są owocni. No nigdy ci nic w życiu nie wyszło, rozwaliłeś już 2 grupy domowe, ale wiesz, Bóg jest Bogiem drugiej szansy. Bóg tak. Bóg jest Bogiem drugiej szansy. Ale ze względu na Kościół, ze względu na twój zespół, nie stać cię na to, aby wybierać ludzi, którzy nie są owocni. Ci ludzie muszą być owocni w jakiejś swojej, być może w swojej dziedzinie. Być może oni w pracy odnoszą sukces. Być może są biznesmenami, którzy odnoszą sukces. Być może są, to muszą być ludzie, którzy przynoszą jakiś owoc. Oni muszą być owocni. Nie wybieraj ludzi, którzy po prostu są totalnie nieokreśleni, którzy są neutralni. Są to są, nie ma ich, to ich nie ma, nikt tego nie widzi. Wybieraj owocnych ludzi. Tak? Ma to sens wszystko, co mówię? Myśl sobie teraz, może jak zdążymy, to wam powiem, jak pozbywać się ludzi z zespołu. W taki dobry sposób. Czwarta rzecz to są ludzie godni zaufania. Jak ktoś nie ma charakteru, to Panie Boże, nie bierz go nigdzie. charakter. Ci ludzie muszą być godni zaufania. Ludzie godni zaufania to jest sprawdzony charakter. To muszą być ludzie, którym można zaufać. Charakter jest niesamowicie istotny. Charakter człowieka. Patrzysz na niego, jak wygląda świętość w jego życiu. Wiecie, że świętość powoli w naszych nowoczesnych kościołach traci na znaczeniu, ale nie w Nowym Testamencie, ani nie w Starym Testamencie, ani nie w Bożym Królestwie. Świętość ma znaczenie. Potężne znaczenie. Ja uważam, że pewni ludzie nie otrzymują pewnych rzeczy, które Bóg chce im dać, bo nie szanują świętości Pana Boga. A Bóg powiedział, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Wolę mieć człowieka przesadnie świętego niż przesadnie liberalnego. Amen? Zauważcie, co się dzieje na Facebookach. Kościół staje się coraz bardziej liberalny. Liberalność ma to do siebie, że ma namiastkę pseudointelektualizmu. Ale to jest tylko pseudointelektualne. To jest tylko pseudointelektualne. Wiecie, ostatnio Rick Warren przestał być pastorem już chyba, tak? Już tak? Przestał być, wyśledzicie to wszystko. Przestał być pastorem. Powiem wam to, co Biblia mówi. Naśladujcie przewodników waszych, patrząc na ich koniec, na koniec ich życia. W obecnych czasach dobiec do końca, odnieść sukces, mieć potężny wpływ, to jest sztuka. Ja wiem, że niektórzy ludzie, szczególnie w Polsce chrześcijanie, są po prostu, my jesteśmy apologetycznymi gigantami. My wiemy wszystko o wszystkich. Ty nie zdążysz popełnić herezji, ale oni już wiedzą. Rick Warren, jak ja widziałem z nim wywiad, to siedziałem przez 1,5 godziny, wywiad z jego biblioteki, to siedziałem i płakałem, mówię, Boże, po prostu chociaż 10% tego, co ten człowiek mówi, ja chciałbym, żeby było w moim życiu. Niezwykłe. Po prostu niezwykłe świadectwo, niezwykła chrystocentryczność. Niezwykłe, po prostu niesamowity człowiek. Na świecie jest chyba 192 kraje, narody, albo 196. Rick Warren, jako kościół, oni wypuścili misjonarzy do 170 krajów albo 170 narodów. To jest po prostu szok. Nie ma żadnej wtopy moralnej. Jego syn popełnił samobójstwo. Wiecie, co to znaczy, jak twój syn popełnia samobójstwo? Panie Boże, nie mogłeś tego zatrzymać. Wiecie, jaki to jest ból? Jak masz tylko dzieci, wiecie, jaki to jest ból? Wielu ludzi sobie daruje życie z Panem Bogiem w tym momencie, a on idzie dalej. Dobrnął do końca. Wiecie, dlaczego o nim mówię? Bo największy wpływ, jaki on miał na moje życie, to nie jest życie świadome celu, to jest jego charakter. My musimy zmienić sobie, moi drodzy, przykłady, które naśladujemy. 10 pastorów mega churchy odpowiadało na pytanie, czy homoseksualizm jest grzechem. To pytanie zadawała dosyć znana reporterka i zadawała tym, 10 pastorów siedziało, czy homoseksualizm jest grzechem. I wiecie, jak politycy odpowiadają, paliwo pójdzie do góry czy nie? Jest 0,5 godziny czasu i ty nie wiesz w końcu, czy to paliwo pójdzie do góry czy nie i nie wiesz, czy już kupować samochód elektryczny czy jeszcze. Nie wiesz, o co chodzi. Bo oni tak potrafią ściemniać. I patrzę na tych 9 pastorów i ja nie wiem, o co im chodzi. No, że ktoś jest homoseksualistą, to trzeba popatrzeć na jego background, trzeba popatrzeć na to, czy jak wyglądało jego życie kiedyś. Ja nie widzę w liście do Rzymian, żeby Paweł, mówiąc o grzechach, żeby on mówił, ale wiecie, popatrzcie na kontekst. On jest pedofilem, ale popatrzcie na kontekst. On zamordował, ale popatrzcie, jaki jest jego... Ojca miał złego. To w ogóle, co to nie ma znaczenia? I Rick Warren mówi tak, to tak powinniśmy żyć. Bardziej niż waszej opinii, boję się opinii Pana Boga. Homoseksualizm jest grzechem, tak jak mówi Biblia. Skończyłem. Gdzie są tacy ludzie? Gdzie są tacy ludzie, którzy po prostu mają taki charakter? Kolejna rzecz jest taka, że to są ludzie, którzy są gotowi służyć. To jest, powiem wam, to jest taki test, który jest bardzo prosty do zrobienia. Zrób sobie taki test w swoim kościele. Wiesz co? Kurczę, zabrakło nam, nie wiem, zabrakło nam mleka. Mógłbyś skoczyć po mleko do sklepu, bo ludzie nie będą mieli mleka do kawy. Wiesz co, nie mogę teraz. Nie chce mi się. Ludzie, którzy nie mają postawy sługi, to nie są ludzie do twojego zespołu. Bo bycie w zespole, który zakłada Kościół, który tworzy Kościół, to oni muszą mieć jedną podstawową cechę, którą miał Pan Jezus Chrystus, czyli musisz mieć postawę sługi. Postawę sługi to nie jest Kościół, zespół. Ludzi, którzy tworzą Kościół, to nie są gwiazdy. To nie jest jakieś miejsce, które ma budować twój prestiż. To jest miejsce, gdzie masz służyć. Szukaj ludzi, którzy mają postawę sługi. Jeśli ktoś ma problem z załatwieniem pewnych rzeczy dla ciebie, bo ciągle coś jest nie tak, prawdopodobnie to nie jest ta osoba. Kolejna cecha to są ludzie, którzy są wierni. I teraz wierność, wiecie, wierność jest trudnym słowem w Biblii, ponieważ wierność według Pana Boga, a wierność według nas to są dwie różne rzeczy. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, wersety od 10 do 13. Chrystus mówi tak, człowiek wierny w najdrobniejszej sprawie wierny jest i w wielkiej. Ten jednak, który jest w najdrobniejszej niesprawiedliwy, niesprawiedliwy jest i w wielkiej. Jeśli więc w zarządzaniu, to jest ciekawe, to jest, powiem wam, Chrystus rozciąga temat wierności i mówi, jeśli ktoś w zarządzaniu pieniędzmi tego niesprawiedliwego świata nie okazuje się wierny, to kto wam powierzy to, co jest prawdziwie cenne? I jeśli w cudzym nie okazaliście się wierni, kto wam da to, co dla was odłożone? Żaden sługa domu nie może służyć dwóm panom, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo jednemu będzie oddany, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom. Ja w tym fragmencie widzę cztery oznaki wierności, które są niesamowicie istotne i kluczowe. Przyglądaj się temu. Pierwsza wierność to jest wierność w małych rzeczach. Jeśli mówisz komuś, ustaw krzesła i ktoś nie potrafi tego zrobić, albo robi to w jednym tygodniu, a w drugim tygodniu już tego nie robi, a w trzecim tygodniu to znowu zrobi, a w czwartym tygodniu zapomniał, bo zaspał, a w piątym tygodniu znowu to dobrze zrobił. Jeśli ktoś nie jest wierny w małych rzeczach, nie będzie wierny w wielkich rzeczach. To jest prosta zasada. Nie ma co się kłócić z Biblią. A my później bierzemy, w ilu kościołach ja byłem, że no to jest tutaj ta osoba, to jest główny lider od tego i tego. Okej? Okay? Spoko. Najlepsi są liderzy uwielbienia. Byłem w kościele, kiedyś głoszę kazanie i taki mamy zwyczaj, że pod koniec ktoś coś gra, prawda? Więc podchodzę do tego lidera uwielbienia i mówię, jak powiem kończąc, to jest ten moment dla ciebie, że wstajesz, i idziesz do pianina i grasz. Ale jak mam grać? Rób tło. Po prostu rób takie tło. Ja jestem najważniejszy w tym momencie, a nie ty na tej scenie. Okej? Okej. Głoszę. Kończąc. A gościa nie ma. Znaczy nawet go w pierwszych rzędach nie ma. Mówię. Kończąc. Wiecie, to już ostatni punkt w tym kazaniu. Wiecie, ja za chwilę... O, znalazł się gościu. Znalazł się. I biegnie do przodu. Ładuje się za tą scenę, wchodzi na tą scenę, bierze klawisz i zaczyna grać coś, co przypomina... Kojarzycie takiego francuskiego kompozytora Jean-Michel Jarre? Ja już po prostu nie wytrzymałem. No bo nic, po prostu i kabot. Nic. Nie ma już. Cały flow, który budujesz. Pana Boga już w tym nie ma. Ale on jest. I się tak wkurzyłem i mówię, słuchaj, jak skończysz, to ja też skończę to kazanie. Czy ty możesz normalnie zagrać? Graj. Po prostu normalnie. Nie znam się na tych wszystkich nutkach. Czy możesz zagrać normalnie? No przepraszam. Suma summarum, ten gościu zniknął z tego kościoła, później, nie wiem, czy przeze mnie. Wierność w małych rzeczach. bo to są małe rzeczy. Druga rzecz jest taka, i temu się przyglądaj. Wierność w zarządzaniu pieniędzmi. Patrz, jak ktoś zarządza pieniędzmi. Jeśli ktoś nie zarządza pieniędzmi, to powiem ci jedną rzecz. To również ta osoba nie będzie mądrze zarządzać pieniędzmi Kościoła. Nie będzie mądrze zarządzać pieniądzmi Kościoła. Będzie traktować pieniądze Kościoła w bardzo lekki sposób. Osoba, która nie potrafi zarządzać tym, co według Pana Boga, to nie ma znaczenia, ale to, jak zarządzasz pieniędzmi, ma potężne znaczenie. Jak zarządzasz pieniędzmi? Ja też mam taką zasadę, tego nie mam w notatkach, ale jeśli ktoś jest skąpy, to nie możesz być w moim zespole. Jeśli ja idę na przykład, nie wiem, na lody i ty nawet nie proponujesz mi, że kupisz te lody, sorry. Ja chciałem tylko 1,5 litra lodów, a ty po prostu żartowałem. Hojność. Jeśli chodzi o pieniądze, to hojność. Czy my jesteśmy hojni? To jest niesamowicie istotne. Wierność w zarządzaniu pieniędzmi. Kolejna rzecz, polski problem. Chrystus dalej mówi o wierności w cudzym. I tu się zaczynają jaja. Zanim wypełni się wizja człowieka, który jest w twoim zespole, to Bóg sprawdza jego wierność, jak on jest wierny w cudzej wizji, której on musi służyć. Pastor Roni Kołodziejski jeździ po sporej części Afryki. On jest misjonarzem. I teraz wyobraźcie sobie, że ja z nim jadę do Afryki. Tak? On mnie zaprasza i ja z nim jadę do Afryki. Okej? Okay? Oczywiście nie pojadę, ale jadę do Afryki i teraz tak, jadę z nim, to muszę sobie zadać pytanie. On jedzie tam ze mną wypełniać wizję, którą Bóg włożył do mojego serca? Czy ja jadę tam służyć wizji, którą Bóg włożył do jego serca? Tak? Jeśli on mi mówi, Sławek, wiesz, to jest taki dziwny kraj, to jest grupa kanibali, i jeśli nie zaśpiewasz, to oni cię zjedzą. Ja nie wiem, i ja teraz nie wiem, czy on żartuje. Albo jak nie zatańczysz. Ja nie wiem, czy on żartuje, bo ja już słyszałem tyle opowieści od niego, że ja nie wiem. No to tańczę, tak? Albo śpiewam. Bo ja jestem po to, aby służyć jego wizji. Ludzie nie oglądają wypełnienia wizji w swoim życiu, którą Bóg im daje, bo nie nauczyli się służyć cudzej wizji. Normalnie człowiek, który zakłada kościół i wychodzi z jakiegoś kościoła, musi sobie sprawdzić, jakie było jego serce wcześniej odnośnie służenia wizji innego człowieka. To jest niesamowicie istotne. My w Polsce o tym nie mówimy, bo my już mówimy, że to jest bałwochwalstwo albo antropocentryczność. Kolejna rzecz. Biblia mówi, żaden sługa domu nie może służyć dwóm panom, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo jednemu będzie oddany, a drugim pogardzał. Ja wiem, o czym mówi Chrystus, wszyscy wiemy, o czym mówi Chrystus. Albo służysz Panu Bogu, albo nie służysz Panu Bogu. Nie możesz służyć Bogu i nie możesz służyć mamonie za jednym razem. Ale myślę, że w tym kontekście całym wierności jest taka jedna rzecz. Wymaga to potężnej dojrzałości, żeby mieć dwóch panów w swojej służbie. Wymaga to potężnej dojrzałości, aby mieć dwóch panów w swojej służbie. To wymaga dojrzałości. To jest potężny test. Jeśli ja, na przykład, był taki czas, że ja byłem w Naczelnej Radzie Kościoła, byłem w prezydium Kościoła, a więc bezpośrednio nade mną był biskup Marek Kamiński, ja byłem w jego zespole. Okay? Z drugiej strony byłem pastorem ciągle kościoła w Oleśnie i jeszcze z innej strony byłem szefem projektu 700 miast. Okej? A co by było, gdybym był jeszcze w jakimś zespole, w jakimś jednym zespole, a miałem takie propozycje, żeby być jeszcze w takim jednym zespole i w tym momencie mam konflikt dwóch panów. Mam biskupa Marka Kamińskiego i mam jakiegoś innego człowieka, który jest szefem tego zespołu, do którego ja dołączyłem, to co wtedy? kiedy powstaje konflikt pomiędzy jednym panem a drugim panem, jeśli w tym momencie mam ten człowiek chce, żebym był tu, a ten człowiek chce, żebym był tu. Nie da się. Nie da się. Dlatego ja jestem taki sceptyczny, to co powiedział ostatnio pastor Mirek Szatkowski, że on myśli, że to, co najbardziej rozbija kościół lokalny, to są organizacje parakościelne. Okej? Okay? Czyli na przykład, nie wiem, chcesz mieć człowieka w zespole, w kościele, który już jest w innym zespole jakiejś organizacji parakościelnej. Życzę ci powodzenia. Nie da się. Z tego wychodzą tylko konflikty. Nie bój się takiej osobie powiedzieć, słuchaj, chciałbym, żebyś był u mnie w zespole, ale musisz podjąć decyzję. Albo tu, albo tam. Bo nasze serce nie może być podzielone na pół. Nasze serce nie może być podzielone na pół. Wiecie, my mamy problem z ludźmi w kościołach, bardzo często taki problem, że jakiś tam kaznodzieja staje się większym autorytetem niż ty jako pastor. Wiecie, ja myślałem, że w moim kościele, ze względu na moje niesamowite kaznodziejstwo, pokorne, pełne uniżenia przed Bogiem, nikt nie słucha jakichś innych tam ludzi, tak? Błąd. Ostatnio jedna osoba udostępniła kazanie jakiegoś tam, tego ziomeczka. On naprawdę? Wiecie, ludzie w naszych kościołach, jeśli my nie jesteśmy dla nich pastorami, jeśli my nie jesteśmy dla nich liderami, a jest ktoś inny tam w jakiejś organizacji parakościelnej, to jest problem. Organizacje parakościelne są na tyle sprytne, to jest na tyle subtelne, że nikt nie dostrzega niebezpieczeństwa. A to jest potężne niebezpieczeństwo. Jest potężne niebezpieczeństwo. Moje zdanie jest proste. Nie da się być w dwóch denominacjach naraz. Nie da się być w dwóch kościołach naraz. Nie da się być w dwóch zespołach naraz. Nie da się. Albo jesteś tu, albo jesteś tu. Przyglądaj się temu. Amen? Ma to sens dla was? I ostatnia rzecz, naprawdę ostatnia, kończąc, bystre to było, ona jest ostatnia, ale nie najmniej istotna. Pytanie, czy ludzie są reformowalni? Wiecie, o czym ja mówię? Ja mówię o tym, gdzie na 12 jeden się wyłożył i to potężnie, na 12 apostołów. To jest ciekawe, jak to zobaczyłem, mówię, Boże, to o to chodziło. Mateusza 26 rozdział, wersety od 7 do 16. Podeszła do niego pewna kobieta, miała ze sobą alabastrowy flakonik, pełen bardzo drogiego olejku i gdy Jezus odpoczywał przy stole, wylała mu go na głowę. Oburzyło to uczniów. Po co ta rozrzutność zarzucali? Można to było sprzedać i rozdać pieniądze ubogim. Jezus odniósł się do ich oburzenia. Dlaczego sprawiacie jej przykrość? Zrobiła to dla mnie. To był piękny czyn. Ubodzy zawsze będą pośród was. Ja nie zawsze. Ona natomiast wylewając ten olejek na moje ciało, przygotowała je na mój pogrzeb. Zapewniam was, gdziekolwiek na świecie będą głosić dobrą nowinę, opowiadać będą także o tym, co ona uczyniła na jej pamiątkę, czego my teraz jesteśmy świadkami. Wtedy jeden z 12, Judasz z Iskariot, udał się do... przepraszam. Ja się pogubiłem. Po co ta rozrzutność zarzucali? Czytałem już to? Tak? Można to było drogo... Czytałem to? Sorry, ale się zawiesiłem, bo zacząłem myśleć o czymś innym. To schizofrenia niekontrolowana. Wtedy jeden z 12, Judasz Iskariot, udał się do arcykapłanów i powiedział, co mi dacie za to, że wam go wydam? Oni zaś odważyli mu 30 srebrników, odtąd szukał on dogodnej chwili, aby wydać Jezusa. 12 uczniów zostało skonfrontowanych. Oni mieli problem z tym, że przyszła ta kobieta, wylała ten flakonik tego cennego perfumu na stopy Chrystusa. Oni mieli z tym problem i zaczęli mówić, inne Ewangelie mówią, że oni wszyscy byli oburzeni. Jak tak można było? I Chrystus mówi o jednej rzeczy. Ubogich zawsze mieć będziecie. Zawsze mieć będziecie. A ja jestem z wami jeszcze tylko chwilę i ciekawa rzecz się dzieje, że w tym momencie Judasz idzie sprzedać Chrystusa. Chrystus, tego może do końca nie widać, ale zwrócił im uwagę. Chłopaki, spokojnie, zawsze będziecie mieć ubogich. Ona to zrobiła, o niej będą mówić. To, co ona zrobiła, było właściwe. I to Judasz się zgorszył, obraził i poszedł sprzedać Pana Jezusa. To jest bardzo, bardzo ważne. Ludzie, którzy nie potrafią wysłuchać jakiegokolwiek zwrócenia im uwagi, nie nadają się do pracy w zespole. Nie nadają się. To jest przedszkole. Nie bierz ludzi do zespołu, którym po prostu będziesz tak miał. Kościół to jest piękna niedziela, ale 6 dni pozostałych to jest czasami orka. Jeśli ktoś ma problem z tym, że ty mu zwracasz uwagę, jeśli ktoś ma z tym problem i się focha, ja już tu nie przyjdę, moja noga już tu nie powstanie, o i to, i tamto, i ty, chyba ty, chyba ty. To nie ma sensu. Naprawdę, ty się wykończysz psychicznie. I teraz zła wiadomość jest taka, że większość ludzi tego nie lubi. Większość ludzi tego nie lubi. Lepiej jest to czasami wygłosić i powiedzieć, żeby ludzie się dowiedzieli. Dobrze jest zaprosić pastora Roniego, wiesz, chciałbym, żebyś mówił, wiesz, Bóg mi kładzie taki fragment, jak ludzie przyjmują korektę. Tak? Amen. Biblia o tym krzyczy, że głupiec odrzuca korektę. Jeśli my nie potrafimy, powiem ci tak, jeśli my nie nauczymy się przyjmować korekty, my jako pierwsi, od ludzi, jeśli ludzie, których masz w zespole, oni nie potrafią tego przyjąć, jak ma Bóg z tobą współpracować? Szczerze. Jak ma Bóg z tobą współpracować? Powiem wam, że ja byłem tyle razy napomniany, że już nawet tego nie pamiętam. Albo mnie internet napomina, albo mnie ludzie napominają, albo ktoś mi zwraca uwagę, albo Krysia moja mi mówi, że to, tamto, wam to. I po prostu wiem, że jesteś. Ważne jest, kochani, to, że mądry człowiek korzysta z korekty. Mądry. Głupiec walczy. Jak chcesz współpracować z ludźmi w swoim zespole, jak nie możesz im zwrócić uwagi? Wiesz, jemu lepiej... Nie, przemilczmy to, zostawmy. Ilu ludzi tak funkcjonuje, że nie zwróci uwagi? Ktoś się zachowuje jak debil po prostu, zachowuje się fatalnie, ciągle się spóźnia albo ciągle to, to spokojnie był chatu, i to, i tamto, i owamto. Ale ty milczysz. Nic się nie stało. Wiesz, czemu milczysz? Dlatego, że jesteś tchórzem. Jesteś tchórzem. To jest twoja odpowiedzialność. Ty masz zwracać uwagę ludziom w zespole. Jeśli oni nie są w stanie tego przyjąć, to my nie mamy o czym gadać. To są istotne rzeczy odnośnie ludzi, których masz mieć w zespole. Uwierzcie mi. Doświadczenie pokazuje mi, że ludzie wyłożyli się przez tego typu historie. Ron jest teraz w kościele pastora Mirka Klekota. Tam się wydarzyły rzeczy, które nie powinny się wydarzyć. Dlaczego tak było? Bo to byli niewłaściwi ludzie. To byli niewłaściwi ludzie. Pokorą nie jest milczeć, kiedy ktoś popełnia błędy. To nie jest pokora. To nie jest Boże. Chrystus się nie pitolił. Chrystus, jak zobaczył postawy w życiu Piotra, to po prostu mu powiedział, idź precz ode mnie, szatanie. Jak Piotr sobie wymyślił, nie, to nie ciebie nie przyjdzie. I po prostu Chrystus dokładnie wiedział, z jakiego ducha on mówi. Wiecie, Jurek Tarnowski, on dostaje bęcki ode mnie, jak często? No już teraz rzadziej, nie? Na początku dużo. Ale to, że się ostał, chwała Panu. Bo nie, ja ostatnio powiem wam, ostatnio z pastorem Andrzejem Urgaczem mieliśmy taką męską, przyjacielską rozmowę, ale trudną. Trudną. O trudnych rzeczach sobie powiedzieliśmy, ja powiedziałem, pastor Andrzej mi powiedział. I powiem wam, nasza relacja się wzmocniła, mamy czyste tematy, ale ja nie będę milczał. Nie możesz milczeć. Nie możesz. A my milczymy. Przywództwo bardziej, kochani, odbywa się, kiedy nikt tego nie widzi. To nie jest to, że wyjdziesz i powiesz kazanie. Powiem ci, to jest żadna sztuka. Przywództwo odbywa się wtedy, kiedy twój zespół, jeśli ty nie pilnujesz tych ludzi, jeśli ty nie kontrolujesz tego, co oni robią, jeśli ich nie napominasz, to jest słabe. To jest słabe. Ja wiem, że to jest trudne. Ale mówię ci to też w kontekście, jeśli jeszcze nie zabrałeś ludzi do zespołu, to jest pół biedy. To wiesz, jak ich nie zabierać i wiesz, jak ich zabierać. Ale jak już zabrałeś, to miej odwagę, żeby czasami się pożegnać. Bo lepszy jest krótkoterminowy ból niż długotrwałe cierpienie i żal i poczucie winy, że się nie podjęło właściwej decyzji. To jest troszkę tak, jak wejdziesz, ożenisz się z kobietą, z którą nie chciałeś się ożenić. Ale powiedziało się tak. Łatwo się ludzi zaprasza do zespołu, powiem wam. To jest banalne. A jak trudno się ich wywala. Jak trudno się im dziękuję. Wiecie, ja to przeżywałem kilka razy. To jest strasznie wredne, ale wiem, że to trzeba zrobić. Wiem, że temu Bóg się przygląda. I Bóg się przygląda, mówię, ty sobie nie potrafisz poradzić z tym, to jak ja ci mam dać więcej? Wiecie, ja po prostu współczuję pastorom mega churchy, bo to nie jest dla normalnego człowieka. To, w jakiej presji oni muszą żyć, to się w głowie nie mieści. Pamiętam lata temu Paul Bartlett, który był ostatnio u nas, rozmawiał z Brianem Houstonem i on mówi, Paul, ja nie pamiętam, kiedy przespałem noc, bo muszę brać leki ciągle na spanie, bo nie potrafię zasnąć, budzę się przerażony, mam ataki paniki. Bóg jest mądry, czasami nie da ci więcej, żeby cię nie zabić. Naucz się dzisiaj trudnych rozmów, naucz się dzisiaj. Spędzaj czas z Bogiem, Boże, pokaż mi ludzi, których Ty chcesz widzieć w moim zespole, którzy pomogą mi budować zespół. Najważniejsza grupa ludzi w Twoim kościele to nie są wszyscy w niedzielę. Najważniejsza grupa w Twoim kościele to jest Twój zespół. Wszystko się może rozpaść, a Wy się ostaniecie. Kończąc, powiem wam, wiecie, ja byłem romantykiem odnośnie naszego kościoła. Zaczęliśmy budowę, mówię, wszyscy będą brali udział w niesamowitej podróży teraz. Wszyscy są podekscytowani, wszystkich hojność się zwiększy, że podekscytowani. I później robisz spotkanie po nabożeństwie, idziemy wszyscy zobaczyć budynek, będziemy się modlić. Powiem wam, ja miałem doła. Wszyscy byli zadowoleni, którzy poszli, ale ja miałem doła, bo ja dokładnie wiedziałem, kto nie poszedł. Wiecie, co to jest? To jest wyidealizowanie kościoła. To tak nie jest. Ale wiecie, co jest najbardziej istotne? Że cały mój zespół poszedł. I to w ogóle nie było gadki. Oni są najważniejsi. Twój zespół jest najważniejszy. W pojedynkę nie dasz rady zbudować kościoła. Nawet nie zaczynaj. Potrzebujesz, to jest najważniejsze, zbudować zespół. Jest bardzo ważne. Zaufaj staremu człowiekowi. To jest bardzo ważne. Cieszę się, że jeszcze się uśmiechacie, a nie, że no tak, nie, że no tak, to starszy człowiek. Za chwilę Jurek będzie mówił do nas, jeden Bóg wie, co Bóg mu położył na serce w tym czasie. Później wieczorem będzie głosił do nas pastor Roni Kołodziejski. Ja od razu uprzedzam, żeby nie było. Jakiś pastor dzwonił do mnie w tym tygodniu, mówił, ty miałeś Roniego Kołodziejskiego w kościele? On nie, że z zachwytu, że on też chciałby mieć, tylko, że no, to wiesz, jaki on jest. Ja mówię, no tak, no to jest mój przyjaciel, słucham, jaki on jest. Aha, swój przyjaciel. No tak, to jest mój przyjaciel. On jest taki charyzmatyczny. Ja mówię, no po to go ściągnąłem. Aha. A więc on będzie głosił. To jest jeszcze pół biedy. Najlepsze jest to, co się dzieje po jego głoszeniu. Skorzystaj z tego, bo naprawdę. On sam się tu wprosił na to 700 miast. Mówi, nie płać mi nic nawet. Ja się przeszpię pod namiotem gdzieś, przed jakimś hotelem. Nic, ja nie chcę, ja jeszcze ci zapłacę, ale ja chcę tylko być w tej atmosferze i tak dalej. Ja mówię, nie, no jak już przyjedziesz, to coś powiesz. Ja jestem zmęczony, Roni. Okej. Okay.
Że cały mój zespół poszedł. I to w ogóle nie było gadki. Oni są najważniejsi. Twój zespół jest najważniejszy. W pojedynkę nie dasz rady zbudować kościoła. Nawet nie zaczynaj. Potrzebujesz, to jest najważniejsze, zbudować zespół. To jest bardzo ważne. Zaufaj staremu człowiekowi. To jest bardzo ważne. Cieszę się, że jeszcze się uśmiechacie, a nie, że no tak, nie, że no tak, starszy człowiek. Za chwilę Jurek będzie mówił do nas, jeden Bóg wie, co Bóg mu położył na serce w tym czasie. A później wieczorem będzie głosił do nas pastor Roni Kołodziejski. Ja od razu uprzedzam, żeby nie było. Jakiś pastor dzwonił do mnie w tym tygodniu, mówił, ty miałeś Roniego Kołodziejskiego w kościele? On nie, że z zachwytu, że on też chciałby mieć, tylko że no, to wiesz, jaki on jest. Ja mówię, no tak, no to jest mój przyjaciel, słucham, jaki on jest. Aha, swój przyjaciel. No tak, to jest mój przyjaciel. On jest taki charyzmatyczny. Ja mówię, no po to go ściągnąłem. Aha. A więc on będzie głosił. To jest jeszcze pół biedy. Najlepsze jest to, co się dzieje po jego głoszeniu. Skorzystaj z tego, bo naprawdę. On sam się tu wprosił na to 700 miast. Mówi, nie płać mi nic nawet. Ja się przeszpię pod namiotem gdzieś, przed jakimś hotelem. Nic, ja nie chcę, ja jeszcze ci zapłacę, ale ja chcę tylko być w tej atmosferze i tak dalej. Ja mówię, nie, no jak już przyjedziesz, to coś powiesz. Ja jestem zmęczony, Roni. Okej. Okay.